Mark Finley. Nadzieja na trudne czasy. Rozdział 5. Zachowanie zdrowia w chorym świecie.
Choroba nie tylko upośledza ciało, ale powoduje także spustoszenie w umyśle. Kiedy jesteśmy chorzy, łatwiej popadamy w zniechęcenie i przygnębienie. Czy zdarzyło ci się chorować przez tydzień? Jak czułeś się pod koniec tego tygodnia? A dwa tygodnie? Podczas pandemii COVID-19 osoby zarażone chorobą cierpiały z powodu dotkliwych objawów, w tym wysokiej gorączki i dreszczy, silnego bólu mięśni, uporczywego kaszlu, spłycenia oddechu, bólu gardła, silnych bólów głowy i zmęczenia. Jeden z chorych powiedział: czuję się, jakbym tonął. Ktoś inny dodał: szczególnie trudno było nocą. Miałem silną gorączkę, jakbym płonął, a potem nagle trząsłem się, nie mogąc opanować dreszczy. Ale najgorsza była samotność w czasie odosobnienia. Jednym z poważnych skutków pandemii było to, iż z powodu wysokiego zagrożenia zarażeniem chorzy musieli cierpieć w samotności. Ich bliscy także z trudem znosili to, że nie mogą ich zobaczyć i troszczyć się o nich. Niestety wiele osób zmarło w szpitalnych izolatkach, nie mogąc przed śmiercią zobaczyć swoich bliskich. Z pewnością niełatwo było chorować w zaawansowanym stadium COVID-19 przez dwa tygodnie. A gdybyś chorował przez 12 lat? A gdybyś przez cały ten czas odczuwał ból i był wyrzutkiem, nie mogąc nawet spotkać się z rodziną i tak rok po roku? W Ewangelii Marka w rozdziale 5 czytamy o kobiecie, która cierpiała tak przez 12 długich lat. A była tam pewna kobieta, która od lat 12 chorowała na upływ krwi. Krwawiła nieustannie. Jej odzież często bywała poplamiona krwią. Była zmęczona, wynędzniała, wychudzona i słaba. Ale co gorsza, nie mogła przebywać w obecności swoich bliskich. Nie mogła przytulić własnych dzieci. Była zniechęcona, przygnębiona i zrozpaczona. Pragnęła uzdrowienia. Poszukiwała skutecznej terapii, ale nic nie działało. Ewangelia Marka kontynuuje jej historię w tych smutnych słowach: i dużo ucierpiała od wielu lekarzy. Ci, którzy mieli jej pomóc, dodatkowo tylko szkodzili. Terapie, które oferowali, jedynie pogarszały jej stan. Wydała wszystkie oszczędności na ich fałszywe terapie. Nieszczęsna kobieta była nie tylko zrozpaczona, ale także straciła nadzieję. Była zniechęcona i zupełnie załamana. Ciemność napełniła jej duszę. Wydała wszystkie pieniądze na rzekomych lekarzy, ale czuła się coraz gorzej. Kiedy już była gotowa się poddać, spotkała najlepszego lekarza – Jezusa. Wielki tłum otaczał Zbawiciela. Szedł on powoli wąską, kamienistą drogą, a ludzie cisnęli się wokół niego. Biedna kobieta nie mogła nawet liczyć na szansę poproszenia go o uzdrowienie. Jezus uzdrawiał innych. Czy uzdrowi także ją? Ewangelia tak przedstawia jej determinację. Jeśli się dotknę choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. Ewangelia Łukasza także zawiera ten epizod i podaje go jeszcze bardziej szczegółowo. Łukasz był lekarzem, więc w swojej Ewangelii uwzględnił pewne istotne szczegóły. W rozdziale 8 swej Ewangelii tak przedstawił przypadek owej biednej, cierpiącej kobiety. Nikt nie mógł jej uleczyć. Słowo uleczyć, użyte w tym wersecie, pochodzi od słowa terapia. Nie było dla niej odpowiedniej terapii. Nic z tego, czego próbowała, nie działało. Jezus był jej ostatnią i jedyną nadzieją. Jeśli On nie byłby w stanie jej pomóc, byłaby skazana na życie w cierpieniu i powolną śmierć. Tak więc z determinacją przeciskała się przez tłum, wierząc, że jeśli dotknie szaty Chrystusa, będzie uzdrowiona. Całą duszą pragnęła uzdrowienia. Poszukiwała od dawna pomocy, gotowa wydać wszystkie pieniądze na jakąś magiczną kurację. Jej reakcja jest typowa dla wielu ludzi w naszych czasach cierpiących z powodu ciężkich, wyniszczających chorób. Rozpaczliwie poszukują czegoś, co ich uleczy. Każdy chory pragnie uzdrowienia, czy choćby ulgi w cierpieniu. Rozpaczliwie pragnie być zdrowy jakimkolwiek sposobem i przyjmie każde lekarstwo. Współczesna medycyna koncentruje się na diagnozowaniu i leczeniu chorób, ale Jezus kieruje uwagę na coś znacznie ważniejszego. Wreszcie chora kobieta przecisnęła się między ludźmi otaczającymi Jezusa i przybliżyła się do Niego na tyle, że mogła wyciągnąć rękę i musnąć palcami Jego szatę. W tym dotyku skupiła się cała jej wiara. Wielki uzdrowiciel natychmiast rozpoznał dotyk wiary, mimo że ludzie tłoczyli się i dotykali go ze wszystkich stron. Kobieta poczuła, że przez jej ciało przepłynęła uzdrawiająca moc. Jej choroba ustała, jej udręka dobiegła końca. Wtedy Jezus wypowiedział do niej pamiętne słowa: „Córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju”. Nie była już bezimienną twarzą w tłumie, nie była cyfrą w statystyce, była dzieckiem Bożym. Jezus nazwał ją córką, dodał jej otuchy: „Wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju”. Słowo przetłumaczone jako „uzdrowiła” jest użyte ponad 100 razy w Nowym Testamencie i w większości przypadków oznacza zbawienie. Jezus oświadczył, że kobieta ta została uzdrowiona. Jej wiara uchwyciła rzeczywistość Jego boskości. W swoim miłosierdziu objawił On swoją łaskę tej zrozpaczonej, zdesperowanej kobiecie i ją uzdrowił. Została uzdrowiona fizycznie, umysłowo, emocjonalnie i duchowo. To jest dzieło Jezusa. Nasze pełne zdrowie jest ważne dla Jezusa, bo my jesteśmy dla Niego ważni. On pragnie, byśmy żyli pełnią życia w tym świecie choroby, cierpienia i śmierci.
Odrodzenie – cel życia Jezusa.
Celem Jezusa i Jego Ewangelii jest odrodzenie Jego obrazu w nas. To odrodzenie obejmuje fizyczne, umysłowe, emocjonalne i duchowe uzdrowienie. W Ewangelii Jana w rozdziale 10 Jezus objawia swój plan dla każdego z nas. Złodziej zaś przychodzi tylko po to, by kraść, zabijać i niszczyć, a ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i by miały je w obfitości. Diabeł usiłuje zniszczyć nasze zdrowie, a Jezus pragnie nam je przywrócić. Diabeł chce nas zniechęcić, ale Jezus pragnie nas podtrzymać na duchu. Diabeł stara się nas przytłoczyć, ale Jezus dąży do tego, by nas odbudować. Diabeł wpędza nas w choroby, a Jezus nas uzdrawia. Jako nasz Zbawiciel jest zainteresowany pełnią naszego zdrowia. Chce, byśmy byli zdrowi fizycznie, czynni umysłowo, stabilni emocjonalnie i silni duchowo. Pragnie tego szczególnie wobec faktu, iż zbliża się Jego powtórne przyjście. Ten świat stoi na progu największego kryzysu. W swoich proroczych zapowiedziach zapisanych w Ewangelii Mateusza, rozdział 24, oraz w Ewangelii Łukasza, rozdział 21, Jezus ukazał katastrofalne warunki, jakie będą panować na ziemi przed Jego powtórnym przyjściem. Przerażające wydarzenia nastąpią w świecie, zaskakując wielu nieprzygotowanych. Apostoł Paweł w świetle nadchodzącej wieczności podkreśla potrzebę dążenia do pełni zdrowia, mówiąc: „A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa”. Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 5. Słowo duch w tym wersecie dotyczy naszej postawy czy emocji. Czasami mawiamy: „Ona jest osobą łagodnego ducha”, albo „On ma ducha wrogości”. Co to oznacza? Postawę czy emocjonalny aspekt osoby ludzkiej. Słowo dusza w tym wersecie mówi o naszej duchowej naturze. Ta część naszej natury tęskni za Bogiem i wiecznością. Ciało to oczywiście fizyczny aspekt naszej natury. Jezus pragnie, by wszystkie te aspekty naszej natury były uświęcone przez moc Ducha Świętego. Apostoł Paweł podkreśla tę myśl także w swoim liście do Rzymian. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. List do Rzymian, rozdział 12. Czy zauważyłeś, że apostoł podkreśla pełnię osoby ludzkiej? Mówi o naszej więzi z Bogiem, ciele i umyśle. Troska o nasze ciało jest elementem właściwie rozumianej pobożności. W końcu zostaliśmy stworzeni przez Boga, a troszcząc się o nasz organizm, oddajemy Mu chwałę jako Stwórcy. Stwórca otoczył Adama i Ewę wszystkim, co było niezbędne dla ich zdrowia. Czyste strumienie dostarczały im doskonałej wody do picia. Owoce, orzechy, zboża i warzywa rosły w obfitości. Naturalna dieta, którą Bóg zapewnił ludziom, była pełna składników odżywczych. Kiedy nasi prarodzice zażywali ruchu na świeżym powietrzu i w promieniach słońca, ich organizmy zachowywały zdrowie, jakim obdarzył ich Bóg przy stworzeniu. Wieczorem z ziemi unosiła się ożywcza mgła dostarczająca wody roślinom, a Adam i Ewa udawali się na spoczynek, ufając miłości i opiece Boga. Siódmego dnia tygodnia, w sobotę, to doświadczenie zaufania pogłębiało się jeszcze bardziej, kiedy oddawali cześć Stwórcy w dniu uświęconym przez Niego i wyznaczonym jako szczególny dzień odpoczynku i nabożeństwa. Nasi prarodzice żyli w świecie wolnym od napięć, trosk i chorób. Ich życie było pełne pokoju i szczęścia. Ich serca przepełniała miłość do Boga i do siebie nawzajem. Bóg pragnie, byśmy w naszym życiu także kierowali się zasadami ustanowionymi w Edenie. Stworzenie to nie tylko coś, czego Bóg dokonał raz tysiące lat temu. Tamten świat jest wzorem dla nas, jak mamy żyć dzisiaj. Bóg jest zainteresowany nie tylko naszym duchowym zdrowiem. Jest zainteresowany także naszym zdrowiem fizycznym i emocjonalnym. Istnieje ścisły związek między naszym fizycznym i duchowym samopoczuciem. Apostoł Jan trafnie to wyraził. Umiłowany, modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów tak, jak dobrze się ma dusza twoja. Trzeci list Jana, rozdział 1.
Nauka potwierdza jedność istoty ludzkiej.
W ciągu minionych 25 lat poczyniono istotne postępy w rozumieniu istoty ludzkiej jako jedności. Od 1948 roku Światowa Organizacja Zdrowia definiuje zdrowie jako zupełny fizyczny, umysłowy i społeczny dobrostan, a niedawno dodała do tego jeszcze czwarty element zdrowia – duchowość. Od 2010 roku przeprowadzono ponad 2000 projektów badawczych dotyczących wpływu religii na zdrowie. Coraz większa liczba dowodów naukowych potwierdza trafność biblijnej nauki o zdrowiu. Choroby cywilizacyjne, będące skutkiem niewłaściwego stylu życia, zbierają coraz większe żniwo. Choroby serca, udary i choroby nowotworowe to jedne z najczęstszych przyczyn przedwczesnych zgonów. Co wynika z większości tych naukowych badań dotyczących zdrowia? Na co wskazują ich wyniki? Oto trzy szczególne aspekty twojego zdrowia, na które wiara może wywierać istotny wpływ. Wiara prowadzi ludzi do lepszych wyborów w kwestii zdrowia. Ludzie religijni i mający głęboką więź z Bogiem rzadziej palą tytoń, nadużywają alkoholu czy używają narkotyków. za to więcej ćwiczą, zdrowiej jadają i bardziej regularnie odpoczywają. Kiedy ludzie wierzą, że zostali stworzeni przez Boga, a ich ciało jest świątynią Ducha Świętego, ich wybory w kwestii zdrowia są lepsze. Kierują się zasadą wyłożoną przez apostoła Pawła w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 10. Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Ludzie wiary są bardziej świadomi swego zdrowia i wybierają zdrowszy styl życia. Zastanawiasz się, o jakie wybory dotyczące zdrowia tutaj chodzi i jak możesz wpływać korzystnie na swój stan zdrowia. Niedawno Uniwersytet Harvarda przeprowadził szeroko zakrojone badania w celu ustalenia, jakie nawyki zdrowotne sprzyjają większej długości i jakości życia. Otóż uczeni odkryli, że zachowując 5 zdrowych nawyków, można dołożyć aż 10 lat do swojego życia. Są to proste nawyki wydłużające spodziewany wiek człowieka. Pierwsze, zdrowy sposób odżywiania. Drugie, regularne ćwiczenia fizyczne. Trzecie, zachowywanie prawidłowej masy ciała. Czwarte, wystrzeganie się nadmiaru alkoholu. Oraz piąte, abstynencja od palenia tytoniu. Zachowywanie tych nawyków w wieku dorosłym może dodać całe 10-lecie do oczekiwanego czasu trwania życia, jak twierdzi na podstawie przeprowadzonych badań Harvardska Szkoła Zdrowia Publicznego imienia Shen Shi Chena, Uniwersytet Harvarda, kwiecień 2019. Naukowcy odkryli także, że w okresie około 30 lat trwania badań Amerykanie zachowujący zdrowy styl życia mieli o 82% mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia chorób serca i układu krwionośnego niż ci, którzy nie przestrzegali zasad zdrowego stylu życia. Przyjrzyjmy się nieco uważniej tym praktykom sprzyjającym zdrowiu. Jednym z bardziej ważnych czynników w przypadku zachorowania na COVID-19, podobnie jak na każdą inną chorobę, jest wzmacnianie naszego układu odpornościowego. Układ odpornościowy to skomplikowana sieć komórek i białek, które bronią nasz organizm przed zarażeniem i chorobą. Jeśli posiadasz silny układ immunologiczny, nie tylko zmniejszasz ryzyko zachorowania, ale także w przypadku zachorowania ograniczasz nasilenie objawów i czas trwania choroby. Nikt z nas nie ma gwarancji, że nigdy nie zachoruje, ale istnieją sposoby, dzięki którym możemy wzmacniać naszą odporność. Zdrowa dieta. Odżywianie ma kluczowe znaczenie zarówno w zapobieganiu wszelkim chorobom, jak i leczeniu. Owoce, warzywa oraz pełnoziarniste produkty zbożowe zapobiegają stanom zapalnym i utrzymują prawidłowy stan naczyń krwionośnych. Pełnowartościowe produkty żywnościowe pochodzenia roślinnego, w tym owoce, warzywa oraz pełnoziarniste produkty zbożowe, zawierają znaczne ilości substancji chemicznych, które neutralizują stres oksydacyjny występujący w przypadku infekcji i innych chorób. Likwidują stany zapalne i sprzyjają zdrowiu wewnętrznych ścianek naczyń krwionośnych, dzięki czemu przyczyniają się do odpowiedniego krążenia krwi w organizmie. Białka zwierzęce powodują stany zapalne i osłabiają układ odpornościowy. Pokarmy roślinne, w tym jarzyny strączkowe, sałaty i warzywa, dostarczają substancji budulcowych, sprzyjających zdrowiu naczyń krwionośnych. Dietetycy sugerują, by spożywać produkty roślinne o różnych kolorach, zapewniające zaopatrzenie w składniki odżywcze ważne z punktu widzenia profilaktyki i leczenia. Oczywiście koniecznością jest unikanie cukru, jako że cukier upośledza działanie białych krwinek, których zadaniem jest zwalczanie obcych substancji w naszym organizmie. Obfite picie wody. Picie wody zapobiega odwodnieniu organizmu, zapewniając komórkom funkcjonowanie na odpowiednim poziomie. Tak więc regularne picie czystej wody jest kluczowe dla działania układu odpornościowego. Pij codziennie dużo wody. Jak dużo? Co najmniej 2 litry dziennie. Dobrym sposobem monitorowania tego, czy pije się dostatecznie dużo wody, jest oddanie co najmniej jeden raz dziennie przezroczystego, bezbarwnego moczu. Raczej nie należy pić dużo wody wieczorem, aby nie trzeba było przerywać snu, gdyż szkodzi to dobremu nocnemu odpoczynkowi. Świeże powietrze i aktywność fizyczna. Kwestia aktywności fizycznej jest także ważna. Zaleca się, by w miarę możliwości uprawiać aktywność fizyczną na świeżym powietrzu. Osoby chodzące żwawo co najmniej 5 razy dziennie, łącznie co najmniej 30 minut dziennie, cieszą się lepszym zdrowiem i żyją dłużej niż ci, którzy przejawiają mniejszą aktywność fizyczną. Aktywność fizyczna jest szczególnie ważna w pokonywaniu choroby. Każdego dnia spędzaj czas na świeżym powietrzu, oddychaj głęboko i chodź z wysoko uniesioną głową i ramionami odwiedzionymi w tył. Jeśli mieszkasz w dużym mieście, poszukaj parku z drzewami i krzewami, w którym można spacerować. Niezdrowe jest oddychanie skażonym powietrzem pełnym spalin na zatłoczonych ulicach wśród miejskiego tłumu. Drzewa i rośliny mają życiodajne właściwości sprzyjające zdrowiu. Oddychaj głęboko na łonie natury, w blasku słońca. Światło słoneczne w naturalny sposób generuje w organizmie witaminę D. Umiarkowane opalanie, bez dopuszczania do poparzeń słonecznych, znacząco sprzyja odporności na choroby, gdyż zwiększa poziom witaminy D. Znaczącą poprawę daje choćby 15 minut eksponowania znacznej powierzchni skóry na promieniowanie słoneczne. Odpowiedni odpoczynek. Jedną z ustanowionych przez Boga zasad dobrego zdrowia jest odpoczynek. Kiedy chorujemy, organizm zdrowieje najszybciej dzięki należytemu odpoczynkowi. Nawet kiedy wydaje się nam, że już jesteśmy zdrowi, dobrze jest zachować ostrożność i odpocząć porządnie jeszcze dzień czy dwa. Jest to szczególnie ważne w przypadku COVID-19, gdyż nie jesteśmy pewni, kiedy następuje wyzdrowienie. Materiał genetyczny wirusa może się wydostawać z nosa jeszcze przez 4 tygodnie. Odpoczynek jest ważną częścią dobrego planu troski o zdrowie. Między innymi z tego względu Bóg dał nam 7 dzień tygodnia. Sobotę, jako dzień odpoczynku od napięć powszedniego życia. Unikanie tytoniu, alkoholu, narkotyków i substancji pobudzających. Palenie papierosów jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka występowania chorób. Przyczynia się do setek tysięcy przedwczesnych zgonów co roku. Jest jednym z najczęstszych powodów chorób serca, nowotworów płuc, cukrzycy typu drugiego oraz szeregu innych chorób związanych ze stylem życia. Osłabia układ odpornościowy, powoduje choroby dziąseł, zwiększa ryzyko bezpłodności i zakrzepicy. Alkohol także przyczynia się do przedwczesnej śmierci. Powoduje niektóre rodzaje nowotworów, choroby serca i uszkodzenie wątroby. Podobnie jak palenie tytoniu, picie alkoholu silnie uzależnia. Nadmierne picie prowadzi do depresji i szeregu przypadkowych urazów, w tym groźnych wypadków drogowych. Brytyjscy uczeni opublikowali niedawno w czasopiśmie The Lancet wynikający z badań wniosek, iż faktem jasnym i niepodważalnym jest to, że alkohol stanowi ogromny problem zdrowotny na całym świecie. Jeden z brytyjskich przedstawicieli administracji odpowiedzialny za sprawy zdrowia stwierdził, że nie istnieje bezpieczny poziom spożycia alkoholu. Jednym z zasadniczych problemów związanych ze spożywaniem alkoholu jest to, że wpływa on negatywnie na funkcjonowanie płatów czołowych mózgu, odpowiadających za takie funkcje jak sumienie, rozumowanie i osąd. Alkohol w znacznym stopniu upośledza proces podejmowania decyzji. Duch Święty nawiązuje łączność z nami właśnie przez nasze płaty czołowe, prowadząc nas do podejmowania pozytywnych życiowych decyzji, udzielając nam pełniejszego zrozumienia Słowa Bożego i wzmacniając pragnienie podążania za Bożą prawdą. Alkohol szkodzi temu procesowi i czyni nas mniej wrażliwymi na poznanie objawionej woli Boga. Choć nie mamy gwarancji, że unikniemy zachorowania, możemy zachować nasz układ odpornościowy w możliwie najlepszym stanie, by zwalczać choroby. Możemy wzmacniać układ odpornościowy, by uporał się z chorobą szybciej i sprawniej. Wiara czyni ludzi bardziej optymistycznymi i pozytywnie nastawionymi do życia. Ta pozytywna postawa pomaga zmniejszać napięcia i korzystnie działa na ciśnienie krwi. Ludzie wierzący są spokojniejsi i mają łagodniejsze usposobienie. W biuletynie medycznym Uniwersytetu Rochester czytamy: podjęto badania mające na celu zweryfikowanie poglądu, iż optymizm sprzyja zdrowiu. Uczeni dokonali przeglądu wyników ponad 80 projektów badawczych, by znaleźć wspólne wnioski. Przekonali się, że optymizm wywiera istotny wpływ na zdrowie fizyczne. W studium tym brano pod uwagę ogólną długowieczność, przetrwanie chorób, zdrowie serca, odporność, wynik choroby nowotworowej, radzenie sobie z ciążą i porodem, tolerancję na ból i inne kwestie zdrowotne. Wydaje się, że osoby optymistycznie podchodzące do życia są zdrowsze niż pesymiści. Wynika z tego, że pozytywne nastawienie może sprzyjać zdrowiu fizycznemu bez względu na inne czynniki. Wiara prowadzi do głębokiego zaufania Bogu, a zaufanie Bogu prowadzi do większego optymizmu i pozytywnego nastawienia do życia, gdyż wiemy, że Bóg troszczy się o nas i zawsze pragnie dla nas tego, co najlepsze. To poczucie Bożej obecności w naszym życiu jest uzdrawiające zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie. Wiara prowadzi ludzi do aktywnego uczestniczenia w życiu Kościoła. Dzięki temu mają rozległy system wsparcia i poczucie przynależności, które sprzyjają dobremu samopoczuciu. Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley przedstawili w 2002 roku wyniki trwającego 31 lat projektu badawczego z udziałem ponad 6,5 tysiąca dorosłych mieszkańców miejscowości Alameda w Kalifornii. W obszernym raporcie donosili między innymi: ludzie, którzy uczestniczą w nabożeństwach, mają znacznie niższe ryzyko śmierci w porównaniu z tymi, którzy tego nie czynią, nawet jeśli weźmie się pod uwagę wiek, nawyki zdrowotne i inne czynniki ryzyka. Koniec cytatu. Osoby uczęszczające do kościoła żyją 7 lat dłużej niż pozostali, jak wykazały badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Teksańskiego. Ustalili oni, że spodziewana długość życia wzrasta wraz z częstotliwością uczestniczenia w nabożeństwach. Osoby uczęszczające do kościoła co tydzień mają spodziewany wiek życia wynoszący 82 lata. U osób uczęszczających do kościoła rzadziej niż raz w tygodniu wiek ten spada do 79 lat. A osoby w ogóle nie uczęszczające do kościoła mogą się spodziewać, iż przeżyją 75 lat. The Sunday Mail z 26 września 1999 roku. Słowo Boże popiera wnioski wynikające z tych badań. W liście do Hebrajczyków w rozdziale 10 czytamy o pozytywnych efektach uczęszczania do kościoła. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Przeanalizujmy krótko tę boską radę i porównajmy ją z wynikami badań, o których wspomnieliśmy. Przytoczony fragment Biblii wzywa chrześcijan, by zbierali się i baczyli jedni na drugich. Innymi słowy, starali się zrozumieć okoliczności życia jedni drugich. Chodzi o to, by zrozumieć, co czują inni. Apostoł Paweł tak wyraził to w liście do Galatów w rozdziale 6. Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe. Ktoś powiedział: kto zamyka się w sobie, staje się bardzo małą paczuszką. To prawda. Społeczność wiary pozwala nam nawiązywać więzi na poziomie niesamolubnej troski o bliźnich. Taka postawa wzajemnej wyrozumiałości jest zdrowa dla tych, którzy dzielą swoje życie z bliźnimi jak również dla tych, którzy doświadczają takiego niesamolubnego dzielenia się ze strony innych. Pobudzenie się do miłości oznacza motywowanie, inspirowanie i budowanie się nawzajem. Wspólne spotykanie się w celu oddawania czci Bogu, studiowania Słowa Bożego i modlenia się daje okazję do wzajemnego motywowania się i budowania. Dodając sobie otuchy, nic tak nie podnosi na duchu jak dobre słowo. Kościół jest przede wszystkim miejscem, w którym udziela się otuchy i nadziei. Jak się czujesz, kiedy ktoś cię chwali? Podnosi cię to na duchu i napełnia radością. Dzięki temu pojawiają się pozytywne, zdrowe myśli, które mogą się okazać wręcz życiodajne.
Jak dokonywać pozytywnych zmian?
Być może zastanawiasz się, jak mogę dokonać pozytywnych zmian w moim życiu? Skąd mam czerpać siłę do praktykowania dobrych nawyków zdrowego stylu życia? Próbowałem to czynić wcześniej, ale bez powodzenia. Kluczem do zmiany jest połączenie naszej słabej woli z nieskończoną mocą Chrystusa. My jesteśmy słabi, ale On jest silny. My jesteśmy zawodni, ale On jest wszechmocny. O własnych siłach nic nie jesteśmy w stanie uczynić, ale z Nim możemy wszystko. Wszystko zaczyna się od naszego osobistego wyboru. Wszelkie zmiany zaczynają się od decyzji. Im bardziej usprawiedliwiamy nasze postępowanie, tym silniejszą barierą odgradzamy się od sukcesu. Ilustruje to pewne ciekawe doświadczenie przeprowadzone przez biologa oceanicznego. Otóż uczony ten umieścił rekina w dużym zbiorniku z wodą, a następnie wrzucił do zbiornika kilka niewielkich rybek. Jak należało się spodziewać, rekin opłynął szybko zbiornik i pożarł małe rybki. Następnie biolog umieścił w zbiorniku przezroczysty, mocny ekran z włókna szklanego, dzieląc zbiornik na dwie części. Rekin pozostał po jednej stronie ekranu, a z drugiej strony wpuszczono do zbiornika ryby. Rekin usiłował je pożreć, ale tym razem jedynie uderzał w ekran. Czynił to przez kilka minut, aż przekonał się, że na nic się to nie zda. Ryby pływały w swojej części zbiornika zupełnie bezpieczne. Po około godzinie rekin zaprzestał kolejnych prób. Ten eksperyment powtarzano kilkadziesiąt razy przez kilka tygodni. Za każdym razem rekin stawał się mniej agresywny i czynił mniej prób zaatakowania ryb, zanim zniechęcił się i przestał uderzać w ekran. W końcu za którymś razem biolog usunął ekran, ale rekin nie atakował. Został wytresowany tak, iż był przekonany, że między nim a rybami istnieje nieprzenikniona bariera, a więc ryby pływały bezpiecznie. Wielu z nas po licznych niepowodzeniach i porażkach emocjonalnie poddaje się i zaprzestaje dalszych prób dokonania zmiany. Jak rekin z tego doświadczenia wierzymy, że skoro nie udało nam się w przeszłości, to już nigdy nic nam się nie uda. Innymi słowy, widzimy barierę w naszej głowie, nawet jeśli prawdziwa bariera nie istnieje między tym, gdzie jesteśmy, a dokąd chcemy dojść. Jednak kiedy świadomie decydujemy się iść naprzód, Chrystus przychodzi nam z pomocą, by złamać bariery i dać nam niezbędną siłę. Nasze wymówki powstrzymują nas od przyjęcia Jego mocy. Czasami wznosimy bariery w naszych myślach, myślimy o trudnościach i wyobrażamy sobie je jako niemożliwe do pokonania. Apostoł Paweł modlił się takimi słowami. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. List do Efezjan, rozdział 3. Co Bóg może dla nas uczynić? Daleko więcej, ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Możemy nawet nie rozumieć, jak dochodzi do zmiany, ale wiemy jedno. Bóg może. Umysł może nie pojmować, jak On nas zmienia, ale wiemy, że On może to uczynić. Serce może nie ogarniać Jego siły działającej mimo naszej słabości woli, ale wiemy, że On jest mocny. Może się to nam wydawać niemożliwe, ale u Niego wszystko jest możliwe. Oczekiwanie zmiany może się nam jawić jako nielogiczne, ale mimo to Bóg jej dokonuje. Nasze odrodzenie może być dla nas nieprawdopodobne, ale dla Boga nie stanowi żadnej trudności. Kiedy pod wpływem Ducha Świętego wybieramy zmianę zgodną z prawem Stwórcy i pragniemy Go uczcić naszym stylem życia, On daje nam moc do spełnienia tego pragnienia. Nasz Stwórca tworzy w nas nowe życie, jakie pragniemy wieść w więzi z Nim.